Poranny gość Radia Rodzina.
Iwona Krawczyk, posłanka na Sejm, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ucieszyła się pani z wyniku wyborów na Węgrzech?
To znaczy, chciałabym powiedzieć, że to nie kwestia gdyby radości tak bardzo mnie ucieszyła. Ucieszył mnie przede wszystkim upadek reżimu Orbana. Wygrana partii TISA i lidera Petera Madziara pokazała taki wyraźny sygnał społeczny, że w każdym wymiarze czy w każdym państwie przychodzi, czekamy tylko na czas, kiedy mam do czynienia z klęską interwencjonalizmu. On był widoczny. Nawet w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach widzieliśmy to ogromne wsparcie nie tylko mocarstw, ale i poszczególnych postaci. Notabene zacząwszy od wiceprezydenta przez premier Meloni, kończąc na prezydencie Trumpie czy naszym prezydencie Nawrockim czy prezesie Kaczyńskim. Czyli ta kwestia, gdyby to, ja cieszę się bardzo z faktu, że to naród węgierski wygrał swojego nowego przywódcę. No i to, co ma znaczenie dla mnie ogromne, to ta skala. Skala jest niesamowita, czyli kluczowe znaczenie ma skala tego zwycięstwa i ilość mandatów, który pozwala czy umożliwia taką pełną legislacyjną kontrolę.
Pani poseł,
jest dla mnie istotne.
Z pierwszą wizytą po wygranych wyborach lider TISA ma przyjechać do Warszawy już w maju. Co powinni sobie powiedzieć Donald Tusk i Peter Madziar?
Dla mnie niezwykle istotne jest to, i według mnie oni już sobie to powiedzieli, zarówno w pierwszej rozmowie, która się odbyła, bo wszyscy widzieliśmy, może nie wszystko słyszeliśmy.
A to były telefoniczne, teraz osobiste spotkanie, więc czekamy na odwilż w relacjach z Budapesztem.
To znaczy, najbardziej istotna jest, tak mi się wydaje, i oczekiwana to oczywiście zmiana kursu w polityce europejskiej, bo Peter Madziar zapowiada działania w kierunku odbudowy państwa prawa, walki z korupcją, poprawy relacji z Unią Europejską, czy też to, co jest istotne i dla nas było to tak bardzo istotne, odblokowanie środków unijnych. To, co powinni sobie powiedzieć, to oczywiście wzmocnienie roli środka Europy. I to się na pewno uda i to się na pewno zadzieje.
Czyli pewnie liczy pani także na rewitalizację V4. A czy zastanawiała się pani, co by się stało, gdyby jednak Orban dalej sprawował władzę? Słyszymy, że niszczył dokumenty dotyczące sankcji.
To znaczy, szczerze powiedziawszy, gdzieś tam z tyłu głowy każdy z nas mógł, jak gdyby, czy spodziewał się, że mogłoby dojść, dlatego że ta kwestia tych wyborów obnażyła i pokazała wszystkie takie mechanizmy państwa skoncentrowane na tym, żeby zwalczyć opozycję. Pamiętamy, co zostało użyte, jakie siły zostały użyte do tego, żeby jednak TISA tych wyborów nie wygrała. Czyli może nie spodziewałam się, ale dopuszczałam, że taki, przepraszam, że taki wynik może też mieć miejsce. Zresztą sam fakt, jak gdyby zmian, które zostały w tym systemie wyborczym dokonane przez Orbana, które miały tak bardzo premiować tego, który nawet minimalnie wygrywa, ale daje mu to maksymalną wygranę, jeżeli chodzi o ilości mandatów, mogło spowodować, że ten wybór byłby inny. Natomiast patrząc na skalę zwycięstwa, na radość, na tę młodość, która dokonała tak ogromnego skoku, czy tak ogromnego zwycięstwa, patrzę na to w kategoriach takiej przewidywalności, jak również interesu dla mojego kraju i moich obywateli, bo mamy kolejnego sprzymierzeńca właśnie w Unii Europejskiej.
A przewiduje pani, że Peter Madziar dotrzyma obietnicy i Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo?
No, jestem o tym przekonana. Jestem o tym przekonana. Ta kwestia skierowania słów do... Myślę, że to nie chodzi tylko o Zbigniewa Ziobro czy Marcina Romanowskiego. Tak naprawdę on odniósł się do wszystkich, którzy chcieliby szukać azylu na terenie Węgier, że jest to absolutnie niemożliwe i będą oni wydaleni do kraju, który taki nakaz wydał.
Pytanie kiedy, bo procedura konstytucyjna jeszcze będzie jakiś czas trwała. Przynajmniej nowy rząd powstanie za jakiś miesiąc.
Znaczy zastanawiamy się nad tym, czy to będzie przed przyjazdem właśnie nowego premiera do Polski, bo już zapowiedział, że będzie to w maju, czy też nie. No i ja stawiam na to, że będzie w terminie najszybszym z możliwych, kiedy właśnie te postaci zostaną nam wydalone i przekazane. Zresztą przecież pan Zbigniew Ziobro jeszcze jest wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości. To on stworzył przez 8 lat, tworzył system, stworzył go też dla siebie. Na pewno jest to system sprawiedliwy, także nie widzę tutaj...
No właśnie chciałam zapytać, czy pan Ziobro, czy Romanowski mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces, bo taki argument wyciąga najczęściej opozycja, że nie mamy niezawisłych sądów w Polsce.
Nie znam aż takiego argumentu, jak pani redaktor teraz przedstawiła, natomiast to oni stworzyli ten system. Jeżeli oni stworzyli ten system, to nie widzę tu żadnych przeszkód, żeby mogli przed tym właśnie stworzonym przez siebie systemem poddać się weryfikacji. I myślę, że na pewno będą sprawiedliwie osądzeni.
A czy rządowy plan B rzeczywiście pozwoli na odblokowanie prac Trybunału Konstytucyjnego, zdaniem pani?
To znaczy robimy wszystko. Mnie jest tak po ludzku przykro, dlatego że ten Trybunał Konstytucyjny powstał jako tarcza dla obywatela. I my cały czas mówimy o tym, kto jest prezesem, kto został wybrany, ilu brakuje, ale kompletnie nie mówimy o tym, jak ten bezpiecznik, który powstał dla obywatela, który ma służyć obywatelowi, po prostu został całkowicie rozbrojony. I to jest smutne. No, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego dla mnie zupełnie jest niezrozumiała, nie tylko dla mnie, dla licznych konstytucjonalistów, jak można było wybrać sobie dwóch z sześciu. Wie pani, ja to dokładnie jest tak, gdybym ja, kiedy z woli moich wyborców uzyskuję mandat poselski i nagle okazuje się, że nie jestem zaproszona na ślubowanie. Czyli są inni posłowie wybrani z innych regionów, ale ja z jakichś przyczyn nie zostanę dopuszczona do ślubowania. To nie jest może identyczne, ale ta analogia jest tutaj czytelna. I wracając, no, mamy do czynienia gdyby z dwoma ustawami, czyli mamy ustawę zasadniczą, czyli konstytucję i mamy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, tak? I teraz my jako parlament dokonaliśmy właściwego wyboru. Wybraliśmy zgodnie z konstytucją sześciu sędziów na 9-letnią kadencję. Pan prezydent zgodnie ze swoimi prerogatywami w myśl zapisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym powinien był przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez sędziów zaprosić do ślubowania właśnie wobec prezydenta.
No ale zaprosił tylko dwie osoby, co wiem, a reszta ślubowała w Sejmie. Czy dla pani poseł to ślubowanie złożone przez czwórkę sędziów w Sejmie bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego jest skuteczne?
Powiem tak. To jest bardzo wymowny fakt chociażby udziału tej dwójki, która została zaproszona do pana prezydenta, do pałacu. I ta dwójka, która złożyła ślubowanie, jeszcze raz udała się na ślubowanie, które zostało zorganizowane przez pana marszałka Czarzastego w
sali kolumnowej. To oznacza, że znawcy prawa, konstytucjonaliści przyjęli chyba jako zasadne i uczestniczenie, i jak gdyby dokonanie aktu ślubowania. Czyli w związku z tym, ja nie jestem prawnikiem, należy uznać, że to ślubowanie było jak najbardziej prawidłowe.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP. Chodzi właśnie o te osoby, które doradzały prezydentowi, by nie odbierał ślubowań od części wybranych przez Sejm sędziów TK. No i tu pytanie, czy pani widzi poseł wyjście z tej sytuacji? Może ten reset konstytucyjny, o co zabiegała opozycja, także Konfederaci?
Znaczy, jeżeli mówimy o tym resecie, to jest to taki temat, który bardzo mocno jest przedstawiany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Też, również, zgadza się.
Tak, na pewno jesteśmy w sytuacji, która jest szkodliwa dla obywatela i my musimy zrobić coś, musimy. Być może ten reset, żeby wrócić do funkcji, jaką pełni Trybunał Konstytucyjny. Ja śmiem twierdzić, że być może pan prezydent został wprowadzony w błąd, że być może ktoś
nie wiem, podpowiedział mu, tak? Doradcy mu źle podpowiedzieli, myśli pani, sądzi pani poseł.
To znaczy, może nie, że źle, ale może właśnie chodzi o zwarcie. Może chodzi o to, żeby cały czas ten konflikt
polaryzować.
Zdecydowanie tak. Może komuś na tym zależy, żeby absolutnie nie było sytuacji już zbyt łagodnej, czy zbyt przejrzystej, zbyt transparentnej. Być może chodzi o to, że ja nie wiem, dzisiaj pojawiły się w przestrzeni medialnej nawet takie sugestie, że być może osobą, której bezpośrednio zależałoby na tym, żeby utrzymywać taki stan rzeczy, może być sam prezes Święczkowski. Mhm. Z różnych powodów, co najmniej dwóch. Także Wydaje mi się, że w naszym interesie, w interesie wszystkich Polaków, to nie tylko klasy politycznej, ale z myślą o każdym obywatelu jest natychmiastowy powrót do funkcjonowania Trybunału, który ma stać na straży praw każdego obywatela.
Zmieniamy temat. Czy Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Pytam o sobotnie posiedzenie Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej, która wybrała władzę na nową kadencję.
No tak, to był taki... Ta rada miała jak gdyby dwa takie zasadnicze wymiary, powiedziałabym. Po pierwsze, to był wymiar organizacyjny, a po drugie wymiar polityczny. No i tak organizacyjnie, bo pani redaktor już powiedziała, oczywiście przygotowujemy się do najbliższych wyborów parlamentarnych, czyli w tym wymiarze organizacyjnym dokonaliśmy zmiany statutu. Wzrosła liczba wiceprzewodniczących z 10 do 15. W tym gronie znalazło się 5 nowych, a to też dlatego, że już nie jesteśmy Platformą Obywatelską, ale po zjednoczeniu, po połączeniu z Inicjatywą Polską i z Nowoczesną, jesteśmy Koalicją Obywatelską.
Aż 15 wiceprzewodniczących była potrzeba taka?
Powiem tak, to jest aż i nie do końca aż, dlatego że to jest jak gdyby wypracowanie takiego sposobu porządkowania, pozycjonowania w oparciu o kierownictwo, po pierwsze ze ścisłego grona, a po drugie z bardzo mocnymi resortami. No i oczywiście są to osoby, które mają doświadczenie państwowe. Czyli tak naprawdę premier sięga po te osoby doświadczone, po te resorty, które są zasadnicze. No a z drugiej strony oczywiście
czy się wyciąga rękę, czy wyciąga do przodu osoby, które mają odpowiadać za przygotowanie kampanii. To są te osoby z tak zwanej dziesiątki Donalda Tuska. Zresztą pan premier powiedział, że jest to skład, który będzie systematycznie uzupełniany.
Donald Tusk ogłosił także 10 osób, które będą odpowiedzialne za przygotowanie do wyborów parlamentarnych w roku 2027. Kogo pani tam brakuje? Bo mi osób z Dolnego Śląska.
Powiedziałabym tak. I tak i nie. Zresztą powiedziałam przed chwileczką, Donald Tusk nie zamyka tego katalogu osób. Na pewno systematycznie będzie uzupełniał, czy osoby zaangażowane w proces budowania pomysłu na kampanię będą wnioskować o uzupełnienie tego składu. Są to osoby, znam każdą z tych osób. Wiem, że są to osoby, za którymi stoi jak gdyby to, co powiedziałam wcześniej, też resort, bo to jest niezwykle istotne, żeby móc jak gdyby przez pryzmat doświadczenia tego w resorcie konstruować program, który będzie, bo to musi być kampania w oparciu o solidny program. Także mamy 16 regionów. Gdyby tak z każdego regionu, to wówczas pan premier, a to on dobiera sobie ściśle współpracowników, musiałby od razu dać 16. Wybrał 10 i być może dobrze, łatwiej jest zapamiętać te 10 osób, a myślę, że mamy sporo czasu i jestem przekonana, że również osoby z Dolnego Śląska dołączą do tego zespołu.
Czy koalicja obroni dzisiaj ministra klimatu i ochrony środowiska Paulinę Henik-Kloski? Bo posłowie PiSu i Konfederacji złożyli u marszałka wniosek, wotum o nieufności dla pani ministra.
Nie rozmawialiśmy jeszcze. Dzisiaj mamy na ten temat, to znaczy dzisiaj mamy klub zaraz o godzinie 10. Jestem przekonana, że tradycyjnie już od samego początku funkcjonowania naszego rządu w takim składzie i naszego klubu w takim składzie zawsze dbamy i zawsze głosujemy za swoimi ministrami, bo przecież musimy o tym pamiętać, to już powiedziałam w stosunku do tej dziesiątki, ale powiem to także w stosunku do składu rządu. To premier dobiera osoby, z którymi współpracuje, zacząwszy od koalicjantów, którzy są z nami i akceptujemy taki stan rzeczy, jak również skład osobowy tych osób.
No ale czy pani minister powinna być obroniona przez koalicję? No jednak jest waszą koalicjantką. Wprawdzie obecnie w centrum, no ale jest. Pani osobista refleksja, opinia.
To znaczy ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o panią minister, od takiego w początkowej fazie, od tych decyzji, które były kontrowersyjne i być może wywołały niepotrzebne emocje, tak dzisiaj możemy powiedzieć, że prezentuje taki styl jak gdyby sprawowania tej funkcji, który zyskuje moją akceptację. Ja z przyjemnością zagłosuję za pozostaniem pani minister w rządzie.
Okej. Zapytam jeszcze członkini Komisji Edukacji. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa dla wszystkich uczniów od września w programie przedmiotu, jednak nie będzie tego komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego. Czy to jest jakiś pozorny kompromis?
Znaczy ja powiem tak, ja mogę tylko ubolewać, naprawdę, dlatego że już od 1 września 2025 edukacja zdrowotna jest przedmiotem, który jest realizowany w szkołach. Przykre jest to, bardzo przykre, że jest
tylko
to przedmiot...
mało osób uczęszcza na ten przedmiot nieobowiązkowy. No właśnie. Słaba frekwencja jest, pani poseł.
No, ja wiem.
Był źle
ja
przygotowany, wie pani o tym. O tym mówią dyrektorzy szkół.
To znaczy ja uważam, może nie kwestia złego przygotowania, bo jeżeli popatrzymy, czego on dotyczy, tych 11 modułów, które mogłyby być realizowane.
Ale content jest dobry, chodzi o samo przygotowanie i siatkę wpisywania w godzin lekcyjne.
Powiem tak, wcale nie uważam, że to było źle przygotowane. Wcale tak nie uważam. Uważam tylko, że niepotrzebna kampania anty, koncentrująca się wyłącznie na jednym module, z którego z seksualności człowieka zrobiono coś, co jest potworne, nieakceptowalne, nie dające możliwości jak gdyby wnoszenia nowych treści, tak niezbędnych, tak potrzebnych i tak koniecznych, żeby wyposażyć tego młodego człowieka w wiedzę, taką podstawową, taką, która może i powinna go zabezpieczyć przed tym, co jest negatywne. Negatywne w świecie, czyli przed tymi cyfrowymi zagrożeniami, przed tym złym dotykiem, z którym może mieć do czynienia w swoim codziennym życiu. I to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Jak gdyby przypisywanie, czy nawet kwestia określenia swojej tożsamości, która została tak sparodiowana, tak wykrzywiona, tak nienaturalnie przedstawiana, że to najprawdopodobniej zaskutkowało czy wpłynęło na to, że z tego obowiązkowego przedmiotu kompromis polegał na wprowadzeniu go jako przedmiot nieobowiązkowy.
No, mamy społeczeństwo mocno spolaryzowane, jeśli chodzi o ten przedmiot. 56% popiera wprowadzenie obowiązkowej edukacji. Musimy kończyć, pani poseł, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy zdaniem pani Koalicja Obywatelska zrobiła wszystko, mówiliśmy o tym złym dotyku, w sprawie afery pedofilskiej w Płocku? Nie ma sobie nic do zarzucenia?
To znaczy, ja nie wiem, dlaczego pani redaktor mówi, koalicja zrobiła wszystko, bo tak naprawdę my powinniśmy mówić tutaj o aparacie, zarówno o prokuraturze.
Mówię,
jak
bo jednak to była osoba, która była związana z Platformą Obywatelską.
To znaczy, powiem tak, z informacji, które ja posiadam, a są to informacje medialne. Czyli mamy do czynienia z osobami, które dopuściły się haniebnych, wstrętnych, obrzydliwych czynów.
I z tym się zgadzamy. Pytanie, czy Platforma, poprzednia Platforma, bo teraz wiemy, że to jest Koalicja Obywatelska, czyli szersza partia, ale czy nie ma sobie nic kompletnie do zarzucenia? Czy stanie pani w obronie tych wszystkich działaczy?
Nie zamierzam stawać w niczyjej obronie. Absolutnie. Zdecydowanie uważam, że to pytanie powinno być zadawane do osób, które w danym momencie czy dzisiaj mogą jak gdyby zareagować jeszcze, bądź mogły zareagować. Z informacji, które ja posiadam, wszystkie jak gdyby te działania zostały albo podjęte i skomunikowane, o tak powiedzmy. Natomiast ja w żaden sposób nie uważam, że w jakikolwiek sposób Platforma Obywatelska powinna ponosić w taki, nie, to nawet nie, że powinna ponosić, ale że Platforma Obywatelska Kłodzka, bo ja rozumiem, że pani...
Tak, musimy kończyć. Proszę, ostatnie zdanie jeszcze, jasne, pani poseł.
Zdecydowanie potępiam wszystko to, co się zadziało i uważam, że naszym obowiązkiem jest ustosunkować się w sposób jednoznaczny i potępić to, co działo się w Kłodzku.
I tu stawiamy kropkę. Iwona Krawczyk, posłanka na Sejm, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Dziękuję
życzymy
bardzo.
I posiedzenia
Dobrego
Sejmu.
Dnia. Dziękuję bardzo.
Poranny gość. Radia Rodzina.